Dobry wieczór Państwu, Monika Hemperek przed mikrofonem. Piotr Habros, psycholog, psychoterapeuta, pedagog w trakcie certyfikacji w temacie seksuologii klinicznej. Zatem niebawem będziemy rozmawiać już o tematach z obszaru seksuologii, a dziś kontynuujemy temat zaburzeń osobowości. Temat, w którym często Pan pracuje z pacjentami w swoim gabinecie. Wiązka B to będzie hasło, bo jeśli powiem, że związki B, to zaraz włączy się gra słów, że o związki chodzi. W pewnym sensie tak, bo będziemy mówić o tym, jak trudno funkcjonować z tymi cechami, z zaburzeniami osobowości, jak trudno być z takimi osobami, jak trudno funkcjonować z takimi zaburzeniami. No i możemy się spodziewać, że pan psycholog nie wyjaśni nam w czarno-białych kolorach, jak to jest z osobami z zaburzeniami osobowości, tylko powie o różnych odcieniach. Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Bardzo mi miło też po raz kolejny gościć tutaj w studiu. Dzisiaj rzeczywiście, tutaj jak pani Monika nakreśliła temat, skupimy się właściwie na zaburzeniach osobowości związki B, czyli mówimy w tym momencie o klasyfikacji DSM-owskiej, DSM-5 i w skład tej wiązki B wchodzą właściwie cztery grupy zaburzeń osobowości, czyli jest to zaburzenia osobowości histrioniczne, narcystyczne, borderline oraz antyspołeczne. I to tworzy też całą wiązkę. I to są takie zachowania, które charakteryzują się impulsywnością, nieprzewidywalnością, różnego też rodzaju takimi gwałtownymi reakcjami, też o których troszeczkę mówiliśmy w trakcie poprzedniego podcastu. Jak to też właściwie też może wpływać na funkcjonowanie, jak ta osoba, która zmaga się z tego rodzaju trudnościami, również może funkcjonować.
Trudno zdiagnozować tego typu zaburzenia?
Właściwie myślę, że sprawa nie jest taka prosta. Jest taka tendencja, zresztą każdy ją ma, myślę, że nie tylko dotyczy się to innych grup zawodowych, także też psychologów, do używania pewnych heurystyk, czyli pewnego uproszczonego sposobu wnioskowania, który ma nam jakoś ułatwiać spojrzenie jakoś na osobę, na danego pacjenta, co oczywiście nieraz bywa pomocne, ponieważ gromadzimy doświadczenie, pracujemy z pacjentami, więc pewne rzeczy uwypuklają się, które jakoś bardziej widać. Natomiast sprawa nie jest o tyle prosta, że to, co też my widzimy w trakcie na przykład 15-minutowego spotkania, czy nawet jednej sesji, jest to niewystarczające. Często do takiej dobrej diagnozy potrzeba wielu spotkań. To jest taka sytuacja, w której my właściwie nie znamy osoby. Osoba też nie zna nas, więc dochodzą tutaj różne czynniki, które też mogą zakłócać ten proces. To znaczy, jest to naturalne, kiedy przecież przychodzi osoba, która być może pierwszy raz w życiu mówi komuś, i to obcemu w dodatku, o swoich problemach. Więc być może też chce się przedstawić w jakiś konkretny sposób. Nie wiemy tak naprawdę, z czym się zgłasza. Więc też ten pierwszy kontakt bywa stresujący, to też jest jakoś naturalne. I po to też, przynajmniej ja tak uważam, że ten czas, który jest potrzebny na dobrą diagnozę, też jest jakoś niezbędny. Także myślę, że co najmniej te kilka spotkań, czasem nawet więcej, czasem nawet w terapii bywa tak, że kiedy nawet pacjent jest już dłuższy czas, na przykład rok, pół roku, czy nawet więcej, wówczas modyfikujemy też sposób patrzenia i postrzegania funkcjonowania pacjenta, ponieważ też dochodzą nam nowe informacje, nowe fakty, nie wiem, życia osoby, ujawnia się też sposób przeżywania w innych sytuacjach, więc myślę sobie, że to też kwestia weryfikacji swoich hipotez oraz też umiejętności krytycznego spojrzenia na to, co pomyśleliśmy wcześniej.
Antyspołeczne. Może skupmy się na tym. Jak pan diagnozuje?
Właściwie jeśli chodzi o antyspołeczne zaburzenia osobowości, to akurat chyba pani wzięła taki, no, najbardziej taki radykalny, bym powiedział, radykalny przykład, związany też z pewnym też brakiem empatii, z pewnymi zachowaniami, które cechuje jakoś, no, przekraczanie granic drugiej osoby, różnego rodzaju zachowania manipulacyjne w celu uzyskiwania własnej korzyści, czyli no, nie liczenia się generalnie z drugą osobą. Mówimy oczywiście o takim skrajnym biegunie. Jak diagnozować? No, przede wszystkim dobry wywiad kliniczny. Tak jak powiedziałem, kilka spotkań, ale również metody testowe. W trakcie też spotkań konsultacyjnych warto po nie sięgnąć, tak? Czyli wielowymiarowy kwestionariusz osobowości, na przykład, nie wiem, test MMPI-2, również stosuję go w gabinecie, który też daje bardzo dobry ogląd, jeśli chodzi o funkcjonowanie pacjenta, co też jest uzupełnieniem w ogóle diagnozy pod kątem i wywiadu, jak i złożonego testu osobowościowego, który również pozwala nam wykryć na przykład na podstawie sposobu odpowiadania, czy pacjent chciał się przedstawić w lepszym bądź gorszym świetle, czy jest to jakaś próba manipulacji, więc jak najbardziej, im więcej takich metod, w sensie takiego też spojrzenia na pacjenta pod różnym kątem, daje to pełniejszy obraz.
Długo trwa taki test?
Test trwa około 2 godzin, czyli no jest to osobniczo zmienne, prawda? Bo też to, w jaki sposób osoba wykonuje test, czy w sposób na przykład impulsywny, czy w sposób jakoś bezrefleksyjny, a może też z drugiej strony poświęca bardzo dużo czasu na odpowiedzi, też jest to diagnostyczne, w sensie sposób, w jaki ten test jest rozwiązywany. Więc ale przeciętnie możemy przyjąć, że to jest około 2 godzin. Dobrze jest, jeśli też zrobimy wcześniej solidny wywiad, żeby też mieć informacje w ogóle na temat funkcjonowania pacjenta, tak aby móc się poprawniej odnosić, interpretować też różnego rodzaju funkcjonowanie pacjenta, czy też sposób zachowania.
I jasno pan wtedy widzi, że ma pan do czynienia z takim, a nie innym zaburzeniem osobowości?
To byłoby troszeczkę może upraszczające, może nazbyt upraszczające, ale daje już pewien kierunek. Daje już całkiem niezły ogląd do tego, jak z tą osobą można pracować i czy można z nią pracować. Ważne jest to, z czym osoba się zgłasza. Jaki jest też problem, w ogóle o co chodzi. Tak? Więc myślę sobie, że no tutaj sprawa nie jest o tyle jasna, tak? Czy jakby celem terapeutycznym byłaby zmiana sposobu funkcjonowania, czy też na przykład osoba przyszła po to, żeby no, w jakiś sposób na przykład lepiej manipulować w przyszłości. Mówi się też o tym, że terapia osób z takimi zaburzeniami osobowości, to znaczy właśnie, że jeśli przyjmiemy nomenklaturę czy DSM, czy ICD, antyspołecznymi, czy też dyssocjalnymi, czy potocznie mówiąc psychopatami, no skutkuje jedynie tym, że osoby, można powiedzieć, doszkalają się społecznie i nie jest to terapeutyczne w takim względzie, że są na przykład lepszymi manipulantami w przyszłości.
No dobrze, ma pan do czynienia z taką osobą, antyspołeczne zaburzenie i jak pan z nią wówczas pracuje?
No właśnie, i to jest to pytanie, czy pracować i dlaczego, i jaki też właśnie jest cel pracy. Myślę sobie, że akurat o tym zaburzeniu osobowości, że też bardzo ważna jest rola grupy. Na przykład jeśli mamy do czynienia z grupą terapeutyczną, to też się dzieje na przykład na terapii grupowej, kiedy pacjenci zgłaszają się na przykład na oddział zaburzeń osobowości, też daje szerszy ogląd funkcjonowania pacjenta. My w takiej terapii indywidualnej możemy też nie wychwycić pewnych rzeczy po takim czasie, jak na przykład robi to grupa. Tak? Że to jest pewien mikrokosmos, który pokazuje to, jak pacjent funkcjonuje społecznie. Znaczy jest, moim zdaniem jest wtedy większa szansa, znaczy to jest, no, powiem zaraz powiem o tej drugiej stronie, jak ostrza, jak to może też być, że osoba zostanie skonfrontowana też z mechanizmami, które stosuje, w jakiś sposób tutaj no, będzie to ujawnione i jeśli ta osoba też będzie miała jakąś refleksję nad tym, no to też może to być dla niej jakoś korzystne. Natomiast po drugiej stronie jest to, o czym też powiedziałem wcześniej, że istnieje takie ryzyko, że osoba z tego typu zaburzeniem też będzie manipulowała grupą i też będzie się wyuczała, jak w przyszłości funkcjonować lepiej, żeby jeszcze no, mieć jakieś na przykład większe korzyści w kontekście no, wykorzystywania innych osób.
Z czym przychodzą takie osoby z zaburzeniem antyspołecznym do pana? Bo rozumiem, że nie terapeutyzuje ich pan w więzieniu na przykład, tylko te osoby same się zgłaszają do psychoterapeuty.
To znaczy tak, jeśli miałbym powiedzieć o procencie pacjentów, to ci pacjenci zgłaszają się bardzo rzadko. Dlaczego? Ponieważ nie widzą takiej potrzeby. To są, tak, myślę, że to jest chyba najmniejszy procent pacjentów, których mam w ogóle w gabinecie. No, to też łączyłoby się z tym, że osoby no, nie widzą jakoś no, potrzeby, żeby się terapeutyzować.
One sobie radzą.
Radzą sobie świetnie nieraz, więc tutaj no właśnie pytanie, co miało być w ogóle terapią. Co to jest, co to znaczy, że coś jest terapeutyczne dla nich? Co to znaczy, że coś jest terapeutyczne dla tej konkretnej osoby? Więc tutaj bym raczej był ostrożny, jeśli chodzi o terapię tego rodzaju zaburzeń, no, ponieważ tak jak mówię, no, to jest no, sprawa dosyć złożona i należy się zastanowić w ogóle, czy to jest terapeutyczne dla danej osoby.
A jeśli już przychodzą, jeśli się zdarzają, to z czym przychodzą?
No to no, powodów jest mnóstwo. To oczywiście nie jest tak, że przychodzi osoba i od razu wiadomo, że aha, no to ktoś ma tego rodzaju zaburzenia, tylko to też jest proces, w którym no, dowiadujemy się, rozmawiając z osobą, czy też diagnozując, używając właśnie czy wystandaryzowanych metod kwestionariuszowych połączonych właśnie z dobrym wywiadem klinicznym w oparciu o doświadczenie kliniczne i to wychodzi też po jakimś czasie. Czyli pozornie osoba może się na przykład zgłaszać z trudnościami w relacjach, trudnościami w pracy, czy też różnymi innymi popularnymi problemami, z którymi zgłasza się większość pacjentów.
Przejdźmy zatem do tych innych zaburzeń osobowości. Jak pan je diagnozuje? Myślę, że nie może pan dużo zdradzić, bo też ci, którzy słuchają, a chcą być diagnozowani pani, mogą mieć zaburzoną potem taką diagnozę, tak? Mogą się jakoś nastawić do tego badania?
To znaczy tak, myślę też, że uczciwie wobec w ogóle pacjentów jest też omówienie tego, że pierwsze spotkania służą temu, że to są konsultacje, którym elementem jest diagnoza. Ja powiedziałem też o hipotezach diagnostycznych, czyli no bo diagnoza to jest pewien, no można powiedzieć, pewne już określenie, jakoś zamknięcie się już w jakimś konkretnym czy na przykład zaburzeniu, natomiast mówimy bardziej na początku o hipotezach diagnostycznych. To znaczy, no, ja bardziej też pracując z osobami, staram się też przede wszystkim no, słuchać pacjenta, zaciekawiać tym, co pacjent wnosi. Nastawienia pod takim kątem, jaka to w ogóle może być osoba, że to każda historia życiowa też jest inna, każdy człowiek jest inny, że tak samo no, diagnoza jest pewnym procesem i należy też to z pacjentem omówić, no, co będziemy z pacjentem wykonywać, dlaczego, czy pacjent się w ogóle na to zgadza, jaki jest potencjalny efekt takiej diagnozy. I kiedy już mamy tego materiału troszeczkę więcej, to wtedy już możemy mówić o jakimś kierunku diagnostycznym. Na początku są pewne hipotezy. Dopóki nie mamy pewnych bardziej obiektywnych wskaźników, no to byłbym ostrożny w takich interpretacjach. Każdy test jest również obarczony pewnym ryzykiem, pewnym błędem. To nie jest tak jak w naukach przyrodniczych, czy naukach medycznych, czy że na przykład konkretny poziom, nie wiem, erytrocytów świadczy o tym, czy współczynnik EGFR tak mówi tam o tym i o tym, że ktoś ma, nie wiem, taką przepustowość, nie wiem, kłębuszków nerkowych i tak dalej. Tak, tylko mówimy też o pewnych błędach pomiaru. Oczywiście są to narzędzia dokładne, no, w takim sensie psychometrycznym. Natomiast jednak mi się wydaje, że pewne też spojrzenie swoje kliniczne, doświadczenie również jest bardzo cennym takim narzędziem pod kątem uzupełnienia tych metod, o których też rozmawiamy.
Co to znaczy, że ktoś ma zaburzenie osobowości?
To znaczy, że ktoś, osoba przede wszystkim doświadczająca tego rodzaju trudności, tak mająca zaburzoną osobowość, reprezentuje taki bardzo sztywny wzorzec przeżywania, bardzo trudno modyfikowalny pod kątem swoich zachowań. Czyli ktoś wykonuje, znaczy przeżywa coś określonego w taki sposób, który nie ulega zmianie. Powtarza wielokrotnie pewne schematy, tak naprawdę nie mając wglądu w to, co się dzieje, czyli ileś razy powiela ten sam schemat i tak naprawdę no, nie ma do końca właśnie czy wiedzy, świadomości, z czego to może wynikać.
Nie ma wiedzy, dlatego zgłasza się do psychologa, do psychoterapeuty, który poddaje tę osobę diagnozie. Jak to jest, kiedy osoba usłyszy, ma pan, pani zaburzenie typu borderline, typu narcystyczne zaburzenie osobowości. To jest coś, co osoby odbierają jako coś piętnującego, czy to też kwestia umiejętności przekazania tych informacji?
Myślę sobie, że to zależy, ponieważ pacjenci reagują w bardzo różny sposób. Zdarza się tak, że osoby wręcz oczekują jakiejś diagnozy, tak, że na przykład mają określone trudności i nie wiedzą, z czego to wynika.
I to już im ulgę przyniesie? Dobra, sensie, jestem borderline.
W pewnym sensie tak. W pewnym sensie tak, ponieważ wiemy po pierwsze też nad czym pracować i konfrontujemy też pacjenta, że no to jest taka trudność, to jest rodzaj takiego zaburzenia osobowości, w którym takie i takie zachowania mogą mieć miejsce. Że ta osoba tak naprawdę cierpi z tego powodu, chce sobie pomóc. Samo to, że ona się zgłasza, to już jest bardzo dużo. Czyli to świadczy o tym, że ktoś widzi problem i chce coś z nim zrobić. To jest ten procent pacjentów, którzy chcą sobie pomóc. Więc myślę sobie, że to jest też bardzo ważny czynnik w kontekście terapii pomocy psychologicznej, że to jest już motywacja. Mhm.
No właśnie, świadomość i zaburzeń psychicznych i w ogóle świadomość zdrowia psychicznego jest coraz większa w naszym społeczeństwie i podchodzimy do tych kwestii psychologicznych, psychicznych trochę odważniej niż lata temu. Trochę porównując do innych chorób, do innych utrudniających życie dysfunkcji. I czują ci pacjenci chęć uzyskania pomocy, ale też ulgę w momencie, kiedy się ta diagnoza pojawia. Porozmawiajmy zatem o sposobie diagnozowania tych osób, które mają borderline, histrioniczne zaburzenia osobowości. Mhm.
Okej. Myślę sobie, żeby też jakoś nakreślić słuchaczom, że my mówiąc też o pewnych grupach zaburzeń osobowości, w pewnym uproszczeniu mówimy o takich tak zwanych czystych przypadkach. W życiu i w diagnozie najczęściej jest tak, że mamy do czynienia z tak naprawdę z różnymi cechami i mówimy bardziej o cechach dominujących pod kątem danego zaburzenia. Tak, rzadko tak się zdarza, że ktoś właśnie jest takim, znaczy, zgłasza się tak, taka osoba, która ma tylko i wyłącznie tego rodzaju wyizolowane zaburzenia osobowości. To się zdarza, aczkolwiek rzadko. Częściej jest tak, że jest to dominujący komponent w funkcjonowaniu osobowości. Przekładając to też na jakiś taki przykład, który byłby obrazowy, czyli osoba, która ma zaburzenie osobowości borderline, może mieć również cechy osobowości histrionicznej, czy różne cechy osobowości aspołecznej i tak dalej. Także mówimy właśnie o tym wzorcu bardziej dominującym w takim wypadku i tak jak powiedziałem, to też wymaga czasu. Wymaga czasu, wymaga też określonych metod, dobrania też tych metod, czyli też właśnie dobrego wywiadu klinicznego, wystandaryzowanych narzędzi diagnostycznych. To wszystko jest w połączeniu. I daje już nam pewien obraz funkcjonowania osoby, co też ułatwia nam kierunek w ogóle pracy terapeutycznej. Mhm. I odpowiadając jeszcze na to pytanie, które pani zadała wcześniej, jak osoby reagują, ja mówiłem o tym sposobie, którym, tak jak pani nazwała, że dla kogoś to może być nawet dobra informacja. Mhm. Może być też tak, no to też się zdarza, że no, w jakiś sposób osoby reagują szokiem. Reagują w taki negatywny sposób, że to jest jakoś oceniające, że to jest jakoś negatywne, jakieś negatywne zjawisko, coś źle odbierane. I też takim ważnym moim zdaniem elementem w kontynuacji pracy terapeutycznej jest też zachęcenie pacjentów do konfrontowania się z tym. To, że ktoś tak czuje, to nie świadczy też o niczym złym. W sensie, no bo ja rozumiem, że też przecież może być tak, że przychodzi osoba w jakimś celu, ma jakieś swoje wyobrażenie, jak na przykład terapia będzie wyglądać i generalnie to też może nie być zgodne z tym, co też słyszę. Jakiś rodzaj innego, inne spojrzenie, zaproszenie do tego, żeby patrzeć na swoją trudność w inny sposób. Tak? Jak w jaki sposób też można tej osobie pomóc. I też często z doświadczenia wiem, że i też widzę to wśród pacjentów, że to przynosi też bardzo dobre efekty terapeutyczne.
Rozmawialiśmy o tym przed wejściem do studia, że w tej chwili określenie ty narcyzie, ty borderline jest takim określeniem pejoratywnym, negatywnym i bardzo często funkcjonuje w mediach społecznościowych, YouTube czy inne media są pełne informacji takich właśnie piętnujących. I wszyscy teraz właśnie mówią o narcyzach, o borderline'ach, o psychopatach. I lubią siebie nawzajem tak nazywać.
Warto zaznaczyć, że wszystkie cechy zaburzeń osobowości to są cechy występujące w populacji. To znaczy, my mówimy o takim uproszczonym modelu, że ktoś ma coś albo nie ma. No to tak nie działa. Jest to pewne kontinuum cechy, które w ogóle są w populacji, które ma każdy z nas. Natomiast chodzi bardziej o nasilenie tych cech, na ile one są wyeksponowane, tak, że no, zaburzają obraz, zaburzają sposób funkcjonowania danej osoby, obraz jej rzeczywistości, to w jaki sposób przeżywa dane trudności. I no właśnie warto też o tym powiedzieć, tak, że to nie jest tak w takim modelu zero-jedynkowym.
I o tym, jak to przeszkadza w życiu, będziemy mówić w kolejnej godzinie programu Licencja na życie. Teraz chwila przerwy i nadal będziemy mówić o diagnozie. Diagnozie, która nie jest wcale tak łatwą, ale warto się jej poddać, żeby terapia przebiegała skutecznie.